Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Wiesław Szczepański. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W poniedziałek od samego rana możemy sobie trochę pogdybać?
No, możemy.
Ma pan jedynkę na liście?
Nie, ja myślę, że jedynkę nie, dlatego że jedynkę na pewno będzie miał przewodniczący Rady Wojewódzkiej, pan Leszek Aleksandrzak, który jednocześnie jest wiceszefem klubu, więc...
I nie się nie wsławił.
Ale jest przewodniczącym Rady Wojewódzkiej, jest wiceszefem klubu, jest członkiem Rady Krajowej, w związku z tym myślę, że ta jedynka będzie należała się.
Ale pan się wsławił, a on się nie wsławił.
No, panie redaktorze, ale po prostu pewne zasady obowiązują i ja nie roszczę sobie pretensji do jedynki.
Nawet nikt nie wyoponował tak z grzeczności?
Nie, nie, nie.
Po tym słynnym wystąpieniu, nie. Gdzie, jak zapisała Rzeczpospolita, otarł się pan o geniusz?
No nie wiem, czy oparłem się o geniusz. Fakt taki, że ten wystąpienie kosztowało mnie trochę czasu i nerwów, ale nikt nie proponował.
A czy to jest tak, że Aleksandrzak będzie miał jedynkę, bo jest człowiekiem Napiewalskiego, a pan nie?
Nie, ja bym nie dzielił w tej chwili osoby w Sojuszu Lewicy Demokratycznej na osoby Napieralskiego, osoby nie Napieralskiego. Myślę, że jest to jedno ugrupowanie polityczne i wszystkim nam zależy na dobrych wyników.
Nie ma jednych ugrupowań mówiących jednym głosem. Okazuje się, ale, że wszędzie są frakcje, to teraz
ja wiem, tylko panie
redaktorze,
zbliżamy się do wyborów i myślę, że tutaj potrzebna jest jedność, bo ta jedność pozwala osiągać dobry wynik.
Wy mówicie jedność, a mimo to ludzie Napieralskiego są lepiej ustawieni na listach.
Znaczy ja bym tak tego nie rozróżniał, ludzie Napieralskiego, ludzie nie Napieralskiego. Myślę, że to od osób i od ich pracy w regionie, w okręgu wyborczym będzie zależało, czy wyborcy zaufają i ponownie udzielą im wotum zaufania.
No ale żeby mieć dobre miejsce, wciąż jeszcze w czasach, gdzie na listach jest paręnaście nazwisk, to ustawienie tych nazwisk jednak bardzo dużo daje.
Ja myślę, że tak, ale chciałem powiedzieć w ten sposób, że jak patrzymy na notowania wyborcze dzisiaj Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zbliżające się do 20%, to jest realna szansa na to, aby w tym okręgu uzyskać co najmniej 3 mandaty i o tyle będziemy na pewno walczyć.
3 mandaty? Jeszcze tak. Niedawno mówiło się, że z jednym może być problem.
No, tak się mówiło, ale ja przypomnę, że cały czas w tym okręgu to jest okręg lewicowy. Cały czas, nawet wtedy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miał niskie notowania, były tu 2 mandaty. Obecnie mamy 2 parlamentarzystów. Liczę, że w związku ze wzrostem tych notowań, bo zawsze, kiedy te notowania są uśrednione, a więc to oznacza, że w tych regionach wschodnich, gdzie poparcie dla lewicy jest mniejsze, ono jest słabsze, w naszym na pewno okręgu będzie wyższe, więc jest realna szansa na 3 mandaty.
Myśli pan, że odzyskacie Wielkopolskę dla lewicy?
Znaczy ja myślę, że nie odzyskamy, dlatego że to by było oznaczało, że musielibyśmy tutaj wygrać wybory, choć bardzo bym chciał. Natomiast na pewno ten wynik będzie o wiele lepszy. Myślę, że uda nam się co najmniej podwoić liczbę parlamentarzystów.
Bo korzystacie na starciu tytanów.
Znaczy ja myślę, że nie tyle korzystamy, co chciałem powiedzieć, że być może jesteśmy w tej chwili alternatywą, w końcu alternatywą, dlatego że kiedy pyta się wyborców, dlaczego głosują na Platformę Obywatelską, zawsze była odpowiedź, dlatego żeby do władzy nie wrócił PiS. Wtedy dlatego, że Sojusz Lewicy Demokratycznej miał notowania poniżej 10%, a więc nie był taką alternatywą. Teraz, kiedy to poparcie wzrasta, kiedy osiąga poziom 18, 17, 20%, stajemy się alternatywą i być może część wyborców Platformy Obywatelskiej jednak przekona się, że warto zagłosować na ugrupowanie, którym jest Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Czyli to tak działa. PiSu się boimy, Platforma nas zawiodła i teraz tercium jest datum, czyli mamy coś trzeciego, na co możemy zagłosować.
Znaczy, panie redaktorze, ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że jak spojrzymy w elektorat Platformy Obywatelskiej, no to był elektorat ten, który głosował w znacznej części również na Sojusz Lewicy Demokratycznej kilka, powiedzmy, dobrych lat temu, czy kilkanaście lat temu. No, powiedzmy, te jednak rzeczy, które miały miejsce w tym okresie 2001-2005, afera Rywina, to zdławienie wtedy inflacji i tego dużego deficytu budżetowego doprowadziło do sytuacji, że znaczna część tych wyborców poszła w innym kierunku. No i teraz jest nadzieja na to, że wróci do nas, bo rzeczywiście Platforma przez 3 lata rządów jednak zawiodła swoich wyborców.
No właśnie, Platforma coś obiecała ludziom. Z wypełnieniem tych obietnic, przypominamy, podatek 3x15, zlikwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów. Były takie obietnice, prawda?
No, były obietnice dróg, były obietnice kolei, były obietnice...
Piątka na euro, pamiętamy.
Były obietnice, powiedzmy, określonych podatków, określonych reform finansowych. Okazuje się, że jednak nic z tego nie ma. Mamy chaos na kolei, mamy nowy program, a więc fiasko poprzedniego programu, mamy OFE, mamy raport MAKU, a więc to trochę się nas nazbierało i myślę, że ludzie w tej chwili po prostu jednak widzą, że istnieje alternatywa i warto zagłosować jednak na Sojusz Lewicy.
No, ale jakąż wy jesteście alternatywą? Bo nie wiemy jeszcze, co chcecie ludziom zaproponować.
Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że...
Myślę,
że tak, w kwietniu-maju...
W kwietniu-maju
przedstawimy swój program wyborczy, w którym będziemy chcieli zaproponować społeczeństwu określone działania, które miałyby miejsce wtedy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miałby możliwość współrządzenia, bo dzisiaj nie zdarzyło się tak po 90 roku, jakby jakakolwiek partia samodzielnie rządziła. Więc będziemy chcieli ludziom zaproponować nasz program wyborczy. Jeśli...
Ale pan już wie, co będzie w tym programie, czy go jeszcze nie ma?
Znaczy, ja powiem w ten sposób, na pewno wiem, co będzie w części infrastrukturalnej, części gospodarczej, bo jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest to moja działka, więc za nią odpowiadam. Natomiast myślę, że część rzeczy wiem, ale nie chciałbym ich ujawniać. Natomiast reszta to jest praca poszczególnych zespołów.
Dopuszczenie aborcji... Zrównanie praw gejowskich, par gejowskich z małżeństwami.
Pan mówi tylko o skrajnych rzeczach. Ja chciałbym mówić również o rzeczach socjalnych, o gospodarczych. Myślę, że to wszystko razem...
No cóż będzie gospodarczego? No co będzie, jeżeli idzie o infrastrukturę? No choćby tą nieszczęsną piątkę.
Znaczy, panie doktorze, powiedzmy sobie szczerze,
wiecie,
po pierwsze...
panowie, w lipcu, jak już kampania się zacznie ludziom, że będzie piątka na... No nie na euro, ale na 2015 rok na przykład.
Znaczy, tego nie mogę obiecać. Natomiast na pewno trzeba będzie po pierwsze przejrzeć ten program, który został przygotowany. Czy rzeczywiście tam są drogi, które są w stanie być zrealizowane, czy stan zaawansowania przygotowań innych dróg nie jest lepszy, czy istnieją możliwości jeszcze oszczędnościowe środków finansowych, jaka jest perspektywa środków na 2013-2020 i o ile budżet może zwiększyć swoje finansowanie, być może niecała piątka, mówię o odcinku Kaszkowo-Korzeńsko, ale być może jeden jakiś elementów, załóżmy obwodnica Leszna, byłby realny do zrealizowania. No, przypomnę przecież, że Konotopa Stryków, też odcinek 90-kilometrowy, jest realizowany w 5 odcinkach.
To jest ta S3?
To jest autostrada Warszawa, Warszawa po prostu świecka.
Bo S3 ostatnio widziałem piękne ogłoszenie przez prezydenta Zielonej Góry, czy Gorzowa.
S3 to jest Szczecin, Gorzów, Międzyrzec, Nowa Sól, a więc ta droga idąca w dół. Ja mówię o autostradzie, ta, która miała połączyć Warszawę z Łodzią i dalej już w kierunku na Świecko. Natomiast została podzielona na 5 odcinków.
Pan jako ważny człowiek od inwestycji, który w SLD, zdaje się, można powiedzieć, w gabinecie cieni, myślę, że i minister infrastruktury, tak? Bo macie gabinety cieni. To by zwyczaj był taki.
Znaczy, mamy osoby, które odpowiadają za poszczególną dziedzinę życia gospodarczego, więc za poszczególne ministerstwo. Moim celem jest monitorowanie Ministerstwa Infrastruktury.
Czyli jest pan w gabinecie cieni ministra.
Znaczy, jak pan tak nazywa, to jestem w gabinecie cieni. A
minister
nazywa...
infrastruktury.
Znaczy, panie redaktorze, do tego to jest daleka droga, po pierwsze, to trzeba wygrać wybory, po drugie...
Mają taki fajny zwyczaj gabinetów cieni. Wiadomo, z kim gadać z opozycji, kto jest za co odpowiedzialny.
Powiem krótko, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, to wszystkie rzeczy dotyczące infrastruktury są odsyłane do mnie.
Czyli minister cień, można powiedzieć.
Jak pan tak uważa?
No mam nadzieję, że tak będzie uważał pan Aleksandrzak, pan Napieralski i tak dalej. A w ogóle to może się okazać, że ministrem infrastruktury nawet po świetnym wyniku wyborczym będzie dalej pan Cezary Grabarczyk.
Znaczy może tak się okazać, dlatego że to wynik wyborczy decyduje, to potem układanka polityczna decyduje o tym, kto zostaje ministrem poszczególnego resortu i trudno dzisiaj ocenić.
Podobno pan Schetyna z panem Napieralskim przeszli na ty i... Znaczy,
ja powiem w ten sposób, panie redaktorze, większość parlamentarzystów, która jest którąś kadencję w Sejmie, rozmawia sobie na ty, no trudno gdybyśmy...
Ale
panowie
tyle nie rozmawiają tylko na ty, żeby się napić ludzie, tylko żeby rozmawiać o koalicji.
No to proszę rozmawiać albo panem zapytać pana Grzegorza Schetyna, albo Grzegorza Napieralskiego, o czym rozmawiają.
No ale poza Grzegorzami dwoma nikt o tym nie wie, że rozmawiają?
Nie, no wiedzą, ale po prostu, ale dlaczego mam ci ujawniać, o czym koledzy rozmawiają?
No ale rozmawiacie o koalicji z Platformą.
Znaczy nie, my mówimy w tej chwili po prostu przede wszystkim o dobrym wyniku wyborczym, bo od niego zależy możliwość koalicji. Trudno być koalicjantem mając 10, 8, 9% poparcia wyborców. Trzeba mieć co najmniej kilkanaście, aby stanowić określoną siłę polityczną i mieć coś do powiedzenia w przyszłej koalicji.
Nie otrząsa pana perspektywa koalicji z Platformą.
A dlaczego? Znaczy, ja kiedyś mówiłem, że to...
Bycia wiceministrem u ministra Grabarczyka.
Znaczy, na tym bym się zastanowił, panie doktorze.
Tak? Powiedzielibyście, owszem, koalicja, ale bez Grabarczyka.
Nie, ja nie powiedziałbym, powiedzielibyśmy, ale zastanowiłbym zastanowiłbym się nad swoim udziałem w resorcie, w którym dzisiaj jest minister Grabarczyk.
Nie lubi się pan z ministrem Grabarczykiem?
Znaczy ja nie tyle, że nie lubię się, ale po prostu uważam, że działanie jego po prostu w tym resorcie no, nie jest właściwe i widać po prostu dzisiaj efekty tego, co robią jego ludzie, jak ja nazywam desant łódzki.
Kiedy ja byłem u ministra i słuchałem tego, co nam mówi, właściwie no, tego, co nam mówi, że nie zrobi, to tak pomyślałem, czy on czasami nie wie, że pan jest właśnie od nas i żeby tutaj ze względu na pana nam tej piątki absolutnie nie zrobił.
Znaczy, nie chciałbym tak być postrzeganym, natomiast myślę, że pan minister nie rozstrzyga tego, kto jest skąd, natomiast po prostu ta droga od samego początku była nieprzygotowana, a potem ze strony naszych parlamentarzystów, głównie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, było niestety bardzo słabe lobby.
To na o koniec już, które miejsce na liście pan będzie miał?
Znaczy liczę gdzieś drugie.
Na pewno drugie, co najmniej drugie.
Znaczy myślę, że drugie.
Myśli pan, że oni też tak myślą?
Znaczy nie, to się okaże.
W Poznaniu dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Wiesław Szczepański. Dziękuję panie pośle.
Dziękuję bardzo.